ksiądz profesor się martwił, tak w tych nadchodzących dniach, czy dopiszą uczestnicy sympozjum. Jak widzę, to chyba sprawiliście wielką radość księdzu profesorowi, bo jest was sporo, więc na pewno się bardzo cieszy tym, że tak wiele osób interesuje się Bożym Słowem. No, prowodyłem tego, że mam się zająć psalmem 115, jest ksiądz profesor, który mi tak zadał takie zadanie. Powiedziałbyś coś o nadziei w psalmach. Więc ja tak popatrzyłem i stwierdziłem, że najlepiej by było, żebyśmy się odnieśli do jakiegoś jednego tekstu psalmów, psalmu 115, i spróbowali odczytać to przesłanie tego psalmu. Może, żeby tak nie rozwodzić się za bardzo z tym wprowadzeniem, to może przystąpię od razu do tego, co jest przedmiotem naszego rozważania. Zagadnienie nadziei jest obecne w różnych wymiarach i aspektach w księgach biblijnych Starego i Nowego Testamentu. O tym słyszeliśmy w wystąpieniu także naszego księdza profesora. W naszych rozważaniach jednak chcemy się skupić na temacie nadziei w księdze psalmów. Ale dlaczego w księdze psalmów? Skąd taki wybór? Dlaczego koncentrujemy się na tylko tej jednej księdze i na tym tylko jednym utworze? Można tutaj przywołać dwa takie główne argumenty. Pierwszym z nich jest szczególny charakter księgi psalmów, która często jest określana jako mikrokosmos Starego Testamentu. Co to znaczy, że jest mikrokosmosem Starego Testamentu? Oznacza to, że księga ta streszcza i przekazuje istotne zagadnienia teologiczne objawione przez Boga i zaprezentowane na kartach Biblii w Starym Przymierzu. Zawiera więc przesłanie teologiczne ksiąg biblijnych, które prezentuje w skondensowanej i zwięzłej formie. Drugim argumentem biblijnym, które prezentuje, można powiedzieć, przemawia za wyborem tej księgi, jest określenie psalterza jako mikrokosmos człowieczeństwa. Wyjątkowa forma utworów, które mają charakter poetycki, a przez to o wiele łatwiej wyrażają ludzkie losy, emocje, przeżycia, uczucia i doświadczenia, wspaniale nadają się do wyrażenia nadziei, która przecież przejawia się w uczuciach i pragnieniach człowieka. Warto tutaj chociaż przywołać słowa świętego Augustyna. Nie można żyć w jakimkolwiek stanie bez tych trzech uczuć duszy. Wierzenia, ufania i kochania. A więc wydaje się, że księga psalmów jako takie utwory poetyckie człowieka w jakimś doświadczeniu życiowym będą najpełniej pokazywać taką, można powiedzieć, ziemską, takim namacalną nadzieję człowieka, który mają w sobie w czasie ziemskiego pielgrzymowania. I chcemy się więc pochylić tylko nad jednym utworem z tej księgi, skupić się nad przesłaniem, jakie zawiera, co do prawdziwej i fałszywej nadziei. Nim jednak zatrzymamy się na tym temacie, spróbujmy spojrzeć na ogólną charakterystykę psalmu 115, jego miejsce w kompozycji księgi, jego rodzaj literacki i strukturę, która pomoże nam dokonać analizy i odpowiedniej interpretacji teologicznej utworu. Nie wiem, czy się da, ale jakby się udało na przykład go rzucić na stronie, na tym, to by było bardzo dobrze, a jeżeli nie, to w tym momencie ja sobie przeczytam, ja przeczytam wszystkim ten psalm, bo mówić o czym żeśmy nie słyszeli, no to trochę ciężko. Więc jak brzmi psalm 115? Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność. Czemu mają mówić poganie? A gdzież jest ich Bóg? Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają. Nogi mają, ale nie chodzą. Z gardła swego nie wydają głosu. Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, kto im ufa. Dom Izraela pokłada ufność Panu, On jest ich pomocą i tarczą. Dom Aarona pokłada ufność Panu, On jest ich pomocą i tarczą. Bojący się Pana pokładają ufność Panu, On jest ich pomocą i tarczą. Pan nas pamięta, niech nam błogosławi. Niech błogosławi domowi Izraela. Niech błogosławi domowi Aarona. Niech błogosławi bojącym się Pana, zarówno małym, jak i wielkim. Niech Pan was rozmnoży, was i synów waszych. Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię. To nie umarli chwalą Pana, nie z tych, którzy zstępują do Szeolu, lecz my błogosławimy Pana odtąd aż na wieki. I może po tym przeczytaniu tego psalmu, mamy nawet go tutaj chyba, albo się nam uda, albo się nam uda, nie uda, ale mamy go tutaj za chwilę przynajmniej wiemy jak brzmi, to przystąpmy do tego, żeby plus minus właśnie przyglądnąć się temu przesłaniu tego psalmu. Psalm 115 znajduje się w piątej części Księgi Psalmów i przynależy do psalmów tak zwanych alleluiatycznych, to znaczy takie psalmy, które na początku i często na końcu, a czasami po środku, mają to zawołanie Alleluja. One obejmują głównie te utwory od 111 do 118. Według tekstu hebrajskiego psalm jednak nie zaczyna się od aklamacji Alleluja, ale tylko takim zawołaniem się kończy. Warto jednak zwrócić uwagę, że jest różnica w nazewnictwie, w datowaniu tych psalmów. Inaczej psalmy są numerowane według tekstu hebrajskiego, a inaczej są numerowane według Septuaginty i według Wulgaty. Otóż tekst hebrajski rozdziela psalm, można powiedzieć, dzieli na dwa psalmy, na 114 i 115. Natomiast jak popatrzymy sobie do Pisma Świętego, to zobaczymy, że w nawiasie mamy 113a przy 114, a w drugim mamy przy 115 mamy 113b. To znaczy, że Septuaginta i Wulgata łączy go w całość. I wtedy, jeżeli jest cały, to mamy pięknie Alleluja na początku 114 i Alleluja, niestety nieprzetłumaczone dokładnie, na końcu 115 psalmu. Więc psalm ten, kiedy był stosowany? Był stosowany w czasie obchodów Paschy Żydowskiej. Wtedy przy okazji liturgii właśnie stosowania, obchodzenia wieczerzy, wtedy właśnie stosowano ten psalm. Rodzaj literacki psalmu przysparza wiele trudności również egzegetom, którzy nie są do końca zgodni, do jakiego gatunku literackiego zaliczyć psalm. Wydaje się, że najbardziej zbliżonym gatunkiem literackim jest hymn, dlatego że wyraża on chwałę Boga. Logicznie wyraża zatem wiarę w osobę, w jego dzieła. Hymn także może przyjmować formę błogosławieństwa, które jest niejako równoznaczne z ufnością, z dziękczynieniem i uwielbieniem Boga. Od wiary utwór przechodzi jednak również w wyznaniu ufności. Dlatego nie można mówić o jednolitym rodzaju literackim tego psalmu. Mamy więc do czynienia w zasadniczej części z hymnem wychwalającym Boga, podkreślającym Jego wielkość, ale przechodzącym w pewnym momencie w psalm ufności, który swoje zwieńczenie znajduje w błogosławieństwie Bożym. Zważywszy więc na różnorodność rodzajów literackich, ostatecznie przyjmuje się, że psalm 115 jej posiada formę utworu liturgicznego, który ma zdolność łączenia kilku gatunków i rodzajów literackich. Jeśli chodzi o okres powstania tego psalmu, przyjmuje się, że ukształtował się on w kontekście wygnania. Często przez egzegetów jest opatrzony komentarzem psalm wygnaniowy lub powygnaniowy. Wskazówki do takiej datacji psalmu należy doszukiwać się w samej części treści utworu, który porusza temat pierwszego i drugiego przykazania dekalogów. I warto tutaj zaznaczyć, że choć bałwochwalstwo i idolatria zdarzały się w historii narodu wybranego już od zarania jego funkcjonowania, wyjścia chociażby 32, to jest kult Złotego Cielca, czy w późniejszych czasach, to jednak sytuacja...
Co z książę doktorze udało się.
O, wspaniale. Widzimy 113b, tam u góry było, a tu mamy właśnie psalm. Za chwilę będziemy przechodzić sobie.
To proszę mówić, które
to, wersety... To będziemy sobie widzieć. Dzięki temu będzie można też zobaczyć. To jednak sytuacja wygnania bardziej ukazuje problemy związane z zachowaniem tych dwóch pierwszych przykazań. Izraelici na wygnaniu w Babilonii nie mogą budować świątyni, ani sprawować kultu, bo można go było sprawować tylko w świątyni jerozolimskiej, a ta z kolei była w ruinie, więc po prostu kultu niemożliwy. Nie zabrali ze sobą również przedstawień swojego Boga Jahwe, bo ich po prostu nie mieli. Było to bowiem zabronione przez prawo i uznano jako jedne z najcięższych grzechów. W Babilonii spotykali się natomiast z licznym panteonem bóstw, który posiadał mnóstwo wyobrażeń i przedstawień zrobionych przez artystów. I taka konfrontacja wywołała nie tylko niezrozumienie Babilończyków, ale drwiny i naśmiewanie się z Izraelitów, że z ich Boga, z wiary, z kultu trudno było tłumaczyć i bronić swojej wiary wobec pogan, którzy pytali: gdzie jest wasz Bóg? Jednocześnie wskazywali liczne swoje świątynie, liczne sanktuaria z podobiznami swoich bogów, które były w ich mniemaniu świadectwem ich potęgi i mocy. I tak idziemy do struktury psalmu. Podobnie jak trudno jednoznacznie wskazać na gatunek literacki psalmu, tak nie jest zbyt łatwo określić jego strukturę, która pozwala lepiej po prostu odczytać i zrozumieć przesłanie utworu. Wśród egzegetów pojawiają się różne propozycje podziału tekstu. Wydaje się, że najbardziej trafne jest przyjęcie koncentrycznej struktury psalmu 115. To znaczy, przyjmując taką formę, należy podzielić psalm na 5 fragmentów. 2 fragmenty zewnętrzne, paralelne, a więc sobie odpowiadające. A więc fragmenty, które obejmują na początku werset 1-3 i na końcu wersety 16 i 18. Jako zakończenie utworu te 2 fragmenty są proklamacją chwały Boga, który zasiada na tronie w niebie i rozciąga stamtąd swoje wielkie i powszechne panowanie. Przekazują podwójną zachętę, początkowo skierowaną do Boga, aby objawił swoją chwałę i wielkość wobec narodów pogańskich. A w końcowej sekcji skierowana jest zachęta do wiernych, by błogosławili i wychwalali Boga. Stanowią te 2 fragmenty osnowę, takie swoiste obramowanie dla 2 fragmentów wewnętrznych, paralelnych, znowu sobie odpowiadających, i one z kolei obejmują wersety od 4 do 8 i od 12 do 16. Obydwa te fragmenty skupiają się na opisie boskiego profilu Jahwe, najpierw od strony negatywnej, bo przedstawieni zostają boski pogańskie, które są wytworem rąk człowieka, są one martwe i nie ma w nich życiodajnej siły, a w opozycji do tego fragmentu, w wersetach 12-16, zostaje zaprezentowany opis prawdziwego Boga, którego siła i żywotność zostaje wyrażona w czym? W błogosławieństwie. Bóg daje życie, błogosławi, obdarza swoich czcicieli szczęściem, troszczy się o nich i obdarowuje darami. Centrum całego psalmu, całego utworu i także przesłaniem tego psalmu są wersety 9 do 11, które naśladują antyfonę chóralną z trzykrotnym powtórzonym rozkazem, wezwaniem do ufności Bogu. Za każdym razem jest skierowana do innej grupy ludzi. Do domu Izraela, do domu Aarona, a w końcu do bojących się Pana. jest trzykrotną identyczną odpowiedzią za pomocą tych samych słów. W sekcji tej również trzykrotnie pada imię Boga Izraela. Wskazuje to na pewną pełnię Boga jako źródło nadziei dla każdego człowieka. No i skoro już poznaliśmy pobieżnie, wiemy, z czym mamy do czynienia, jak się ten psalm dzieli, kiedy powstał, to teraz przystąpmy do tego, żebyśmy mogli pochylić się nad jego analizą i wyciągnąć odpowiedź na to pytanie, jakie są fałszywe i prawdziwe nadzieje. No to idźmy do sekcji pierwszej. Wszechmoc Jahwe. Rozpoczyna się ona mocnym apelem do Jahwe, aby ukazał i objawił swoją chwałę i wielkość. To stanowcze wezwanie do działania skierowane jest do Boga, nie jest związane z chęcią uzyskania jakichś profitów przez samych Izraelitów, ale ma za zadanie położyć kres drwinom obcych narodom, które wobec upadku Izraela, zburzenia Jerozolimy, naśmiewają się z bezsilności Boga Izraela, ale także z narodu wybranego, od którego Bóg najwyraźniej się odwrócił, skoro dopuścił do zniszczenia kraju, a naród wypędził na wygnanie. Prośba ta zawiera szyderczy cytat narodów, które naśmiewają się z Boga Izraela, używając pytania: gdzie jest wasz Bóg? I to nie jest unikalny cytat. Taki cytat znajdziemy bardzo często w Biblii, chociażby w Psalmie 79, w Księdze Micheasza w 7 rozdziale, czy Joela w 2 rozdziale. Psalmiście nie chodzi tylko o bezradność Boga, który wydaje się milczeć wobec tragedii swojego narodu, ale również o wyobrażenie Boga, które w narodach pogańskich związane jest z mocą i obecnością Boga w obrazach czy rzeźbach. Izraelici, aby przyspieszyć Bożą interwencję, odwołują się do dwóch charakterystycznych cech Jahwe: jego łaski i wierności. To takie dwa słowa klucze w Biblii Starego Testamentu. Chesed i Emet. To znaczy się, Bóg jest stały, Bóg jest wierny, Bóg się nigdy nie odwraca od człowieka, jest wierny swojemu przedmierzu. Więc oni się odwołują do tych dwóch cech Boga. Daj im odpowiedź. Objaw swoją chwałę. Pokaż swoją wielkość. I werset trzeci jest również próbą pierwszej teologicznej odpowiedzi psalmisty na pytanie pogan. Gdzie jest nasz Bóg? Gdzie jest wasz Bóg? Nasz Bóg jest w niebie. Bóg jest w niebie, może w sposób wolny o sobie decydować, robić to, co się jemu podoba. Odpowiedź psalmisty zostawia jednak wolność Panu Bogu w działaniu i możliwość wyboru chwili i czasu, kiedy zademonstruje swoją chwałę, moc i siłę. Ta wielkość i wszechpotęga Boga zostaje dodatkowo wyrażana przez formułę z dziedziny prawa, która podkreśla nieograniczoną władzę Boga. Ona się pojawia, ta formuła: czyń, co się ci się wydaje dobre. Czyli masz całość nieograniczonej wolnej woli, rób co chcesz. Bóg zasiadający na tronie w niebie jest typową powygnaniową koncepcją Boga Jahwe, podkreślającą wszechmoc, uniwersalność i suwerenność Boga. Jako Bóg nieba nie może również podlegać jakiemukolwiek przedstawieniu, tak jak bóstwa pogańskie.